Boże Narodzenie to nie sielanka, to gorszące. Bóg ukazał się w uniżeniu dziecka. Taki krótki wiersz zapisał teolog, poeta Klaus Hemmerle, który właśnie całą działalność spędził właśnie na zgłębianiu tajemnicy Bożego Narodzenia. Pozwólcie, że naświetlę takie pewne trzy obrazy. Pierwszy obraz. Sklep. Przed sklepem jest wózek z niemowlęciem. Matka czy ojciec na chwilę poszli do sklepu, żeby zrobić sprawunki. Wielu ludzi, ja też, kiedy widzimy wózek, podchodzimy, patrzymy na dzieciaka, czy ładny, czy dziewczynka, czy chłopczyk. Czasami robimy głupie minki, robimy bleble, co by coś tam sobie gul. Bawimy się, próbujemy tą uwagę dziecka przykuć. Myślę, że wielu z nas tak robi. Ja też lubię, idąc ulicą, patrzeć do wózka, jaki jest ten niemowlak. Obrazek drugi. Kilka lat temu TVP Info wyemitowała doskonały dokument pod dosyć dziwnym tytułem Co kupiłby Jezus? To jest historia takiego zwariowanego pastora protestanckiego, który od wielu lat krąży po Stanach Zjednoczonych przed Bożym Narodzeniem z całym zespołem ewangelizatorów, 30-osobowy chór, orkiestra profesjonalna. Jeżdżą po Stanach Zjednoczonych z takim przesłaniem stop zakupom. Nie chodzi mu o to, żeby nic nie kupować, ale on chce odwrócić uwagę od tego, tej takiej otoczki świąt, która od wielu lat już nas też pochłania. W Stanach Zjednoczonych dochodzi już do absurdu, czyli ta komercjalizacja świąt. Ludzie przesadzają, kupują mnóstwo prezentów i tylko do tego się sprowadzają święta. Więc on mówi, nie, chce przywrócić tą istotę świąt, czyli ten duchowy wymiar Bożego Narodzenia. Jest tam taka scena w jakimś anonimowym amerykańskim mieście, anonimowy sklep, nawet nie wiemy, co za bardzo za asortyment tam sprzedadzą. Do sklepu wchodzi małżeństwo, około 30-letni ludzie. Widać, że są stałymi klientami tego sklepu, ponieważ jest ogromna zażyłość między nimi a sprzedawczynią. I jest krótki dialog. Kobieta mówi, że wiesz, zgubiła się nam skrzynka z ozdobami świątecznymi dla naszej córki Loli. I reakcja sprzedawczyni, ojej, no faktycznie problem i tak dalej. Scena druga. Ta kobieta pokazuje piękną garderobę, taką wielką szafę wpuszczaną w ścianę z rozchylanymi drzwiami i mówi, tu są ubranka Loli. I widać na ścianie mnóstwo kurteczek, sweterków, czapeczek. I ona mówi, tu są ubranka wejściowe, tu ubranka codzienne, tu są buciki, tutaj sweterki. I scena trzecia. Na stoliku jest taki mały pies a la Sarenka kiedyś i ubrana w czapeczkę, w kubraczek. I to jest ich córka Loli. Oni tak, no jak to ładnie wyglądasz teraz, kochanie moje, czułe słówka do pieska, jak oglądam tą scenę z młodzieżą, to oni są zawsze zaskoczeni, bo scena jest pięknie zbudowana. Trzeci obrazek. Znana polska, może dla wielu z nas, komedia trochę głupia, Tylko mnie kochaj. A tak może wprowadzę króciutko historia młodego mężczyzny, bardzo bogatego, który ma bardzo dobrze prosperującą firmę, rozwijającą się, posiada wspaniały penthouse w Warszawie, jest w związku z kobietą, która z nim razem pracuje w tej samej firmie, też bogata, mająca swoje mieszkanie. Oni nie mieszkają razem, nie są małżeństwem, oni się tylko spotykają, jak mają ochotę na seks albo na bycie razem. No taki wolny związek, nie? Taki, nie są niczym zobowiązani, tylko, ale są ze sobą. Ten mężczyzna zostaje wkręcony w historię, musi się opiekować przez przypadek, przez tydzień, prawdopodobnie, bo on tego nie wie, swoją 9-letnią córką, bo mama musi gdzieś tam coś wyjechać, załatwić i zostawia tą córkę pod jego opieką. I tutaj zaczynają się perypetie. Jest taka krótka scena w tym filmie, kiedy po kilku dniach tych wszystkich przeżyć jedna z przyjaciółek mówi, że wiesz, ty już nie masz dla nas czasu, ty już ta dziewczynka to cię w ogóle pochłonęła, a on mówi, wiesz, bo ona wczoraj powiedziała mi coś bardzo ważnego. I ta kobieta z ironią się pyta, co ci tam 9-latka może ważnego powiedzieć? A on mówi, powiedziała do mnie tato. Powiedziała do mnie tato. Ja sobie zdałem sprawę, że to już nie jestem człowiekiem, który żyje sam dla siebie, bo jestem za kogoś odpowiedzialny. I to zmienia moje życie. Jedno słowo. Trzy krótkie scenki. I ten dzisiejszy wieczór. Wróćmy do tego dziecka w wózyku, bo kiedy widzimy maluszka, kiedy widzimy małe dziecko, to zawsze nasuwają się dwa pytania. Pierwsze pytanie, bardzo oczywiste. Jaką będziesz miał, dzieciaku, przyszłość? Co cię czeka w przyszłości? Jaką szkołę skończysz? Gdzie będziesz pracować? Co będziesz robił? To jest podstawowe pytanie, które zadajemy, patrząc na dziecko. Ale jest drugie pytanie, bardzo do niego podobne, ale o wiele ważniejsze. Jaką przyszłość mi, dzieciaku, niesiesz? Ponieważ nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale moja przyszłość, twoja przyszłość jest w ręku tych, których dzisiaj nazywamy dziećmi. Bo to one za 20, 30, 40 lat obejmą rządy w tym kraju, w naszych miastach, w firmach, korporacjach, w bankach, urzędach. I to my będziemy zależni od tych, które dzisiaj są dziećmi. Tak jak my dzisiaj, rządząc tym światem, te nasze starsze pokolenie, wpływa na los naszych dzieci i wnuków. Czy ja sobie zdaję z tego sprawę? W nas, jak byliśmy dziećmi, też pokładano nadzieję i wielokrotnie niestety tą nadzieję żeśmy zawiedli. Proszę zobaczyć, kiedy pasterze idą do żłóbka, bo narodził się wam Zbawiciel, Mesjasz Pan, tak brzmi informacja i wieść, którą mówi im anioł, oni nie widzą tam polityka, rządcy, celebryty, nie widzą tam człowieka, który ma władzę, który jest bankierem, który jest generałem, który ma w swoim ręku losy tego świata, tylko widzą bezbronne dziecko. Ale to dziecko kiedyś będzie ukrzyżowane, bo patrząc na żłóbek w Boże Narodzenie, nie możemy nie zauważyć, że po drugiej stronie żłóbka zawsze jest krzyż. I stąd to zgorszenie żłóbka. My powinniśmy przestać patrzeć na żłóbek jako na sielankową scenę z tymi pastuszkami, barankami, tylko powinniśmy patrzeć na całość, bo my znamy tą historię i znamy jej finał. To dzieciątko przyszło po to, żeby nas zbawić przez krzyż. I proszę zobaczyć, Bóg złożył nasze zbawienie w ręce dzieciaka, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Czy ja potrafię w tym dziecku dostrzec Mesjasza? Z drugiej strony, ja też jestem dzieckiem Bożym, w moje ręce Bóg też złożył losy tego świata, w każdym z nas. Bo czy zdajesz sobie sprawę z tego, że zanim powstał świat, Bóg wiedział, że będziesz istniał? Że zostałeś przewidziany przez Pana Boga, że Pan Bóg przygotował każdemu z nas zadanie do wykonania, że my też mamy pełnić wolę Bożą do końca, tak jak Jezus. Mamy ją odczytać i pełnić. Jezus cały czas podkreślał, jako dorosły człowiek przyszedłem pełnić nie wolę swoją, ale mojego Ojca. A my? My też mamy to zadanie. I dlatego dzisiaj muszę sobie zdać sprawę, że kiedy mówimy o Bożym Narodzeniu, mówimy o świętości życia. Dlatego ta kolekta dzisiaj na Fundusz Obrony Życia, żeby sobie zdać z tego sprawę, że to życie każdego z nas jest święte. Nie ma człowieka, który byłby niepotrzebny. Nie możemy absolutnie mówić, że życie takich czy innych ludzi jest niepotrzebne i lepiej, żeby go nie było, bo będzie chory, bo będzie cierpiący i my z litości pozbawiamy go życia. Kiedy patrzę na tych moich podopiecznych za ścianą, tam za murem, oni też są stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Tak jak ja, tak jak ty. Tylko ich wybory były złe, ich czyny były złe. Muszą za to odpokutować. Muszą za to ponieść karę, ale ja nie mogę powiedzieć, że życie któregokolwiek z nich jest niepotrzebne. I to jest walka, która dzisiaj dokonuje się w naszym świecie. Walka potworna, że my niektórych ludzi uznajemy za niepotrzebnych i jeszcze w dodatku mówimy, że to w imię miłości albo ich dobra. Proszę zobaczyć, walka o godność życia, która w naszym świecie jest tak bardzo potworna. To jest największe zło tego świata, że my nie potrafimy tego dostrzec. I Boże Narodzenie nie może być sielankową imprezą z Wigilią, opłatkiem li tylko, ale to jest walka na śmierć i życie o godność każdego człowieka, bo każdy człowiek został stworzony bez wyjątku na obraz i podobieństwo Boże. I każdy z nas, i każdy z ludzi stworzonych jest przez Pana Boga przewidziany i ma do wypełnienia zadanie. I teraz pytanie, pytałeś się Boga, pytasz się Boga, Panie Boże, co przygotowałeś dla mnie? Jakie zadanie? Czy masz odwagę je zrealizować, czy idziesz swoją drogą i dokonujesz swoich wyborów? Bo tu jest klucz. I dlatego ten wieczór może nas radować i raduje, ale może nas też zgorszyć, ponieważ w perspektywie życia Jezusa jest krzyż, tak jak i w perspektywie mojego i Twojego życia są nasze krzyże, które mamy, które mają odkupić nas, odkupić innych. I to jest nasze zadanie. I dlatego w ten wieczór zastanawiamy się dzisiaj właśnie nad tym aspektem, nad zadaniem, które Pan Bóg przewidział dla mnie, dla Ciebie, w tej nadziei, którą Pan Bóg w nas pokłada, tak jak pokładał nadzieję w tym małym dziecięciu w Jezusie Chrystusie. I dlatego to pytanie do tego wózka, do tego dziecka, jaką nadzieję nam niesiesz? I proszę zobaczyć, że nadzieję niosą tylko ludzie, nie pieski, nie kotki, bo dzisiaj wielu ludzi mówi, nie będę miał dzieci, wolę mieć pieska i kotka, taką loli, bo to jest wygodniejsze, bo to jest prostsze, bo on będzie merdał ogonkiem, się przytuli. Nie, nadzieję niosą tylko istoty ludzkie, którym Pan Bóg daje życie, nawet ryzykując to, że ktoś tą nadzieję zawiedzie. My też zawodzimy nieraz, czyniąc grzechy, czyniąc zło. I to jest bardzo ważne. I dlatego ta scena, tato, największym darem jest usłyszeć właśnie to tato, mamo. I myślę, że dzisiaj w te święta spróbujmy się nad tym zastanowić, nad naszym życiem. Podziękujmy Panu Bogu za to, że my otrzymaliśmy przez rodziców życie, że Pan Bóg daje nam zadanie. Spróbujmy je odczytać i dobrze zrealizować. I wtedy spotkamy się w niebie.